Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki.
The Happiest Baby Guide to Great Sleep, autorstwa Pediatry Harveya Karpa, to poradnik o śnie dzieci od narodzin do 5 roku życia. Książka należy do nurtu praktycznych poradników rodzicielskich, ale jej ambicją nie jest jedynie podanie listy rytuałów przed snem. Karp przedstawia sen jako obszar rozwoju, biologii, codziennych nawyków i relacji między potrzebami dziecka a wyczerpaniem opiekunów. Odwołuje się do doświadczenia pediatrycznego oraz doznanego z wcześniejszych prac podejścia, które zachęca rodziców, by najpierw odczytywali przyczyny płaczu i pobudek, zamiast traktować je jako upór lub nieuchronny chaos. Omawia niemowlęta, małe dzieci i przedszkolaki, zaznaczając, że rozwiązania muszą zmieniać się wraz z wiekiem. Głównym celem jest pomoc w budowaniu bezpiecznych, realnych i powtarzalnych warunków snu, a nie obietnica natychmiastowego, identycznego rezultatu dla każdej rodziny. Poradnik wyjaśnia też popularne nieporozumienia dotyczące dziecięcego snu i proponuje konkretne sposoby reagowania na nocne trudności. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, sen dziecka jako proces rozwojowy, a nie test rodzicielskiej skuteczności. Karp ujmuje problemy ze snem w perspektywie wieku i rozwoju. To ważne rozróżnienie, ponieważ potrzeby noworodka, niemowlęcia i dziecka kilkuletniego nie są takie same. Małe dziecko nie funkcjonuje jeszcze według stabilnego, dorosłego rytmu dobowego, a częste budzenie, karmienie i potrzeba uspokojenia mogą wynikać z biologii, a nie z błędów rodzica. Książka przeciwstawia się więc oczekiwaniu, że każda rodzina powinna bardzo szybko osiągnąć nieprzerwany sen przez całą noc. Zamiast tego proponuje stopniowe prowadzenie dziecka ku bardziej przewidywalnym wzorcom odpoczynku. Takie podejście ma praktyczne konsekwencje. Rodzic powinien oceniać trudność w odniesieniu do etapu życia dziecka, jego temperamentu i przebiegu dnia, a nie wyłącznie przez porównanie z opowieściami innych rodzin. U niemowlęcia kluczowe bywają warunki zasypiania i sygnały zmęczenia. U starszego dziecka większe znaczenie zyskują granice, rytuały oraz reakcje dorosłych na nocne protesty. Karp nie przedstawia snu jako sprawy czystej dyscypliny. Pokazuje go raczej jako umiejętność, którą dziecko rozwija przy spokojnym i konsekwentnym wsparciu. Dzięki temu poradnik zmniejsza skłonność do interpretowania nocnego płaczu jako celowego zachowania. Jednocześnie nie zwalnia dorosłych z działania, lecz zachęca do dobierania metod do rzeczywistej przyczyny problemu. Po drugie, rozpoznawanie źródeł nocnego płaczu przed wyborem metody uspokajania. Jedną z najważniejszych cech podejścia Karpa jest nacisk na rozpoznanie. Co stoi za płaczem? Oporem przed snem albo wielokrotnymi pobudkami. Ten sam objaw nie musi oznaczać tego samego problemu. Dziecko może być głodne, przemęczone, nadmiernie pobudzone, przyzwyczajone do określonego sposobu zasypiania albo odczuwać dyskomfort. Dlatego książka nie ogranicza się do rady, aby dziecko po prostu zostawić w łóżeczku lub, przeciwnie, zawsze natychmiast je brać na ręce. Najpierw potrzebna jest obserwacja powtarzalnych okoliczności. W praktyce oznacza to analizę całego wieczoru i nocy. Warto zauważyć, o której zaczyna się trudność. Jak wyglądała liczba i długość drzemek, czy dziecko zasypia wyłącznie przy intensywnej pomocy dorosłego oraz czy budzi się w podobnych momentach. Karp promuje rozwiązania, które odpowiadają na mechanizm trudności, a nie tylko chwilowo wyciszają jej skutek. Jeśli źródłem jest przeciążenie bodźcami, potrzebne będzie uspokojenie otoczenia. Jeśli problemem jest nieregularność, ważniejsza stanie się przewidywalna sekwencja działań. Takie rozumowanie odróżnia poradnik od uniwersalnych recept. Pomaga też ograniczyć chaotyczne zmienianie metod każdej nocy, co może utrudniać dziecku i rodzicom zbudowanie stałego wzorca. Książka traktuje uważną obserwację jako podstawowe narzędzie, zanim rodzina zdecyduje się na konkretną strategię. Po trzecie, stałe rytuały i warunki snu jako sygnały bezpieczeństwa dla dziecka. Karp podkreśla znaczenie przewidywalności. Rytuał przed snem nie jest w tej perspektywie ozdobnym dodatkiem do wieczoru, lecz serią powtarzalnych sygnałów, które pomagają dziecku przejść od aktywności do odpoczynku. Gdy kolejność wydarzeń jest podobna, dziecko łatwiej rozpoznaje, czego się spodziewać. Zmniejsza to liczbę negocjacji i napięcie towarzyszące rozstaniu z rodzicem. Książka skupia się na prostych, możliwych do utrzymania działaniach, zamiast na rozbudowanych ceremoniach, których zmęczeni opiekunowie nie będą w stanie powtarzać. Istotne są również warunki fizyczne, spokojne otoczenie, ograniczenie pobudzających bodźców oraz rozwiązania dostosowane do wieku dziecka. Nie chodzi o stworzenie idealnej, bezgłośnej przestrzeni, lecz o konsekwentne powiązanie określonych warunków z zasypianiem. Z perspektywy Karpa regularność wspiera także rodziców.
Kiedy wieczór ma jasną strukturę, dorośli podejmują mniej decyzji w chwili zmęczenia i rzadziej reagują impulsywnie na protest dziecka.
Autor nie sugeruje, że rytuał sam usunie wszystkie pobudki. Jego funkcją jest raczej stworzenie stabilnej podstawy, na której można rozwiązywać dalsze problemy.
To ważna różnica. Książka nie sprzedaje jednego magicznego gestu, ale pokazuje, jak małe, powtarzane elementy wpływają na regulację. Rytuały są skuteczne wtedy, gdy pozostają zrozumiałe dla dziecka i wykonalne dla całej rodziny. Po czwarte, łagodne granice wobec nocnych protestów u maluchów i przedszkolaków.
W odniesieniu do starszych dzieci książka przesuwa akcent z niemowlęcego uspokajania na połączenie empatii z jasnymi granicami. Nocne wyjścia z łóżka, domaganie się kolejnej historii, obecności rodzica lub nowych warunków do zaśnięcia mogą utrwalać się, jeśli dorośli reagują za każdym razem inaczej.
Karp pokazuje, że współczucie dla lęku, zmęczenia czy frustracji dziecka nie wymaga rezygnacji z zasad.
Dziecko potrzebuje komunikatu, że jego uczucia są zauważone, ale pora snu nadal obowiązuje. To podejście wymaga konsekwencji przede wszystkim od dorosłych.
Jeśli raz rodzic długo negocjuje, innym razem pozwala zasnąć poza łóżkiem, a kolejnego wieczoru reaguje złością, dziecko otrzymuje nieczytelne sygnały.
Książka zachęca do spokojnych, krótkich i powtarzalnych reakcji, które nie przekształcają pobudki w atrakcyjną nocną aktywność.
Celem nie jest zawstydzenie dziecka ani forsowanie posłuszeństwa, lecz ograniczenie wzmacniania zachowań podtrzymujących problem.
Wartość tej części poradnika polega na uznaniu, że sen małych dzieci obejmuje także zachowanie i relacje.
Starsze dziecko potrafi protestować, testować granice i korzystać z uwagi rodzica, ale nadal może potrzebować poczucia bezpieczeństwa. Karp proponuje łączyć oba fakty.
Dzięki temu rodzice mogą unikać dwóch skrajności całkowitego ulegania każdemu żądaniu albo chłodnego ignorowania emocji.
Granic mają być zrozumiałe, spokojne i stosowane wystarczająco długo, by stały się przewidywalne.
Na koniec, dobrostan rodziców jako nieodłączna część rozwiązania problemów ze snem, Karp wyraźnie łączy dziecięcy sen z kondycją całej rodziny.
Niewyspanie rodziców nie jest w książce przedstawiane jako drobna niedogodność, którą należy po prostu przeczekać. Przewlekłe zmęczenie utrudnia cierpliwą obserwację, konsekwencje i porozumienie między opiekunami. Może też sprawić, że każda nocna pobudka wywołuje coraz silniejszą frustrację.
Dlatego rozwiązania powinny być nie tylko teoretycznie właściwe dla dziecka, ale też realne do wdrożenia przez dorosłych w ich codziennych warunkach.
Ta perspektywa wpływa na sposób oceny porad.
Zbyt skomplikowany plan, wymagający wielu godzin przygotowań albo idealnej regularności, może nie przetrwać pierwszych trudniejszych dni.
Karp stawia na proste kroki i powtarzalne zasady, ponieważ ich skuteczność zależy od trwałości. Zachęca także, by rodzice uzgadniali sposób reagowania.
Kiedy jeden opiekun chce natychmiast zmieniać reguły, a drugi próbuje je utrzymać, nocne trudności mogą się nasilać.
Włączenie potrzeb dorosłych odróżnia tę książkę od poradników skupionych wyłącznie na harmonogramie dziecka.
Autor nie traktuje rodzicielskiego odpoczynku jako egoizmu, lecz jako warunek bezpiecznej i stabilnej opieki. Nie oznacza to, że potrzeby dziecka stają się nieważne.
Chodzi o znalezienie rozwiązań, które szanują rozwój dziecka, a zarazem chronią rodzinę przed chaosem i narastającym wyczerpaniem.
W tym sensie dobry sen jest wspólnym zadaniem systemu rodzinnego, nie indywidualnym obowiązkiem dziecka. Podsumowując,
The Happiest Baby Guide to Great Sleep będzie szczególnie użyteczna dla przyszłych rodziców oraz opiekunów dzieci od urodzenia do wieku przedszkolnego,
którzy chcą uporządkować sprzeczne rady dotyczące snu. Może pomóc także osobom, które nie szukają jednej sztywnej metody, lecz chcą zrozumieć,
dlaczego nocne trudności utrzymują się i jak dobierać reakcje do wieku oraz sytuacji dziecka.
Praktyczną korzyścią jest przesunięcie uwagi z doraźnego gaszenia każdego kryzysu na obserwację wzorców, budowanie rytuałów i konsekwentne, łagodne granice.
Intelektualnie książka przypomina, że dziecięcy sen nie daje się sprowadzić ani do biologii, ani do wychowawczej dyscypliny. Jest wynikiem rozwoju, środowiska, przyzwyczajeń i sposobu, w jaki dorośli reagują w nocy. Na tle wielu poradników KARP wyróżnia się szerokim zakresem wieku, od noworodka po pięciolatka, oraz próbą połączenia wiedzy pediatrycznej z codzienną wykonalnością zaleceń. Nie koncentruje się wyłącznie na jednym modelu uczenia samodzielnego zasypiania, ani wyłącznie na uspokajaniu niemowląt. Zamiast tego proponuje myślenie diagnostyczne: najpierw rozpoznać źródło kłopotu, później zastosować proporcjonalną strategię.
Czytelnik powinien jednak traktować poradnik jako wsparcie, nie jako zastępstwo konsultacji medycznej.
Zwłaszcza gdy problemy ze snem wiążą się z niepokojącymi objawami zdrowotnymi.
Największą wartość odnajdą rodziny gotowe na stopniowe zmiany, powtarzalność i dostosowanie wskazówek do własnej sytuacji. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Harvey Karp, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.